kochani siostry i bracia, na północy Hiszpanii, w kraju Basków, można spotkać się z takim dość szczególnym zjawiskiem atmosferycznym, które w języku baskijskim nosi nazwę zurimiri. Polega to na tym, że kiedy człowiek rano się budzi i zgodnie z hiszpańskim zwyczajem idzie po bułkę, po chleb i po gazetę, bo właśnie przyjechały do małej miejscowości, do małego puebla, to patrzy przez okno i mówi: nie pada, nie muszę wziąć żadnej parasolki z sobą. Wychodzi po chleb, po gazetę, wraca do domu i patrzy na siebie, a jest cały mokry. A przecież nie padało. Moi drodzy, tak myślałem sobie, w jaki sposób oddać rzeczywistość Pana Boga, który działa w naszym życiu, kiedy otwieramy się w postawie wiary na Jego łaskę. I myślę, że ten obraz tak naprawdę mrzawki jest chyba najlepszym sposobem wyrazu, w jak dyskretny sposób i może niezauważalny bardzo często Pan Bóg dokonuje wielkich spraw w naszym życiu. Nas przeobraża, nas zmienia. Może i my jesteśmy wystawiani na taki deszcz Bożej łaski, który nas zrasza, który sprawia, że przynosimy owoc, że mięknie nasze serce, tak często twarde i nieczułe, i zaczynamy wydawać owoce, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak to się stało, ku naszemu własnemu zaskoczeniu. Czy nie jest przecież tak, że spełniamy bardzo wiele uczynków naszej chrześcijańskiej pobożności? Może czasami wbrew jakiemuś zmęczeniu, kiedy nam się nie chce, tak po ludzku, bo jesteśmy po pracy i kolejny raz podnosimy te sprawy, mamy czas na modlitwę, to jakoś nas kosztuje tak wewnętrznie, a mimo wszystko idziemy w duchu wierności Panu Bogu. To czy nie doświadczamy właśnie takiej dźwigającej nas mocy Bożej łaski, która dokonuje wielkich rzeczy? Kochani, jak spojrzymy na Nowy Testament, na opowieści o Chrystusie, który zmieniał życie tych, którzy przyjmowali Jego Słowo, to zobaczymy, że nie ma w tym nic dziwnego. Taki jest styl Pana Boga, kiedy wchodzi w serce człowieka. Nie dokonuje się to w sposób może jakiś wielki, spektakularny, na zasadzie wyreżyserowanego, pięknego przedstawienia. Tak jak nie stało się to w Kanie Galilejskiej, kiedy ten wielki cud dokonał się przecież nie na oczach wszystkich. Pan Jezus nie zgromadził na środku sali weselnej wszystkich biesiadników i powiedział: a teraz uwaga, niech orkiestra przestanie grać, ja teraz zrobię cud i wszyscy będą musieli uznać we mnie Mesjasza. Pan Jezus zrobił taki cud, że poszedł on na konto nowożeńców, bo wszyscy myśleli, że to oni są tak zapobiegliwi, że zadbali o wino aż do końca. To był cud, który dostrzegli tylko ci, którzy przynieśli stągwie z wodą, bo oni wiedzieli, co tak naprawdę się stało. A wszystko dokonało się w takiej świętej dyskrecji Pana Boga, który ratuje sytuację naszego życia, jeśli jesteśmy bardzo blisko Niego. Pan Bóg, który w naszym życiu, może często tego doświadczacie, aranżuje takie sytuacje, które jakby pasują jak ulał do tego, żeby zmienić nasze postępowanie. Tak jak ktoś, kto przygotowuje pokój na ważną rozmowę. Wchodzimy do niego i widzimy, stoją piękne filiżanki, obrus wyprasowany, wszystko pachnące. Wchodzisz do tego pomieszczenia i masz aż chęć działania, chęć rozmowy. Może właśnie w taki sposób doświadczamy obecności Pana Boga, kiedy przeżywamy z wiarą nasze chrześcijańskie życie. W Nim się to wszystko objawia. Jeśli mamy w sobie wyrobioną, kochani, tę wrażliwość na dyskrecję Pana Boga, który nie lubi wielkich, szumnych rzeczy, ale zmienia nas, kiedy pozostajemy wierni naszemu powołaniu chrześcijańskiemu. I myślę, że w tym drugim dniu rekolekcji warto nam się zastanowić nad tematem pobożności, bo ona wypływa z naszej chrześcijańskiej wiary. Postawa życia po Bożemu. Mamy świadomość, że może nie jest to najmodniejsze słowo, jakie dzisiaj pojawia się w słowniku współczesnego człowieka. Trochę pachnie starymi czasami, staroświeckie. Ale kochani, ono bardzo dobrze oddaje to, jak my przeżywamy nasz codzienny czas. Chcemy go przeżywać po Bożemu. Święty Tomasz z Akwinu, kiedy zastanawiał się, na czym polega istota pobożności, on ją definiował jako nastawienie woli człowieka do oddania się Bogu. Nastawienie woli, pewna ochotność ze strony człowieka, pewna spolegliwość, aby poddawać się tym inspiracjom i natchnieniom, które pochodzą od Pana Boga. Pewna elastyczność w działaniu, gotowość, żeby się poprowadzić i zrozumieć rzeczy, które być może na początku są dla nas niedostępne, są bardzo trudne. To jest człowiek pobożny. To jest człowiek, który przeżywa swoją religijność. Nasze życie nie dzieli się bowiem na rzeczy, które wykonujemy religijne i niereligijne. Być może mamy taką pokusę, aby tak dzielić nasze postawy, nasze działania, że kiedy jesteśmy w Kościele, to jesteśmy ludźmi religijnymi. Ale jak podejmujemy inne rzeczy, to już jesteśmy niereligijni. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że religijność to jest nieustanne odnoszenie wszystkiego, co czynimy, do Pana Boga jako naszego celu. A do Boga mogę odnieść wszystko. Mogę odnieść i przygotowywane z miłością śniadanie dla mojej rodziny, i pomoc dziecku w zajęciach, w szkole, w odrabianiu lekcji, i przeżywaną pracę, moje obowiązki. To wszystko może być wyrazem mojej pobożności. Może być pobożność myśli, pobożność rozmowy, pobożność w odnoszeniu się do siebie, bo my chcemy odnosić się do siebie po Bożemu. Chcemy mieć Boga za pewien wzór, aby to On kształtował nasze relacje. I kochani, pytamy siebie w czasie tych rekolekcji adwentowych, jak pielęgnować taką postawę pobożności. I wielcy święci nam podpowiadają, że drogą do osiągnięcia tego jest rozważanie Bożej dobroci. Jest kontemplacja dobroci Boga, która nas prowadzi przez życie. Że musimy tej dobroci Pana Boga zaufać, nawet jeśli nam to przychodzi z trudem, bo wydarzenia, które nas spotykają, wydają nam się takie bardzo trudne do przyjęcia, idące na przekór naszym oczekiwaniom. A jednak my, ludzie wiary, pobożni, chcemy przeżywać je w duchu zaufania do Pana Boga, do odkrywania Jego nieustannej dobroci względem nas. I zobaczcie, że przejawem tej największej dobroci jest to, co mamy przeżywać już niedługo. Tajemnica wcielenia Syna Bożego. To, że Chrystus stał się jednym z nas, że się wcielił. I nasza postawa pobożności będzie polegała w gruncie rzeczy również i na tym, aby przeżywać tak to słowo, które przyjmujemy, aby ono się wcielało w całe nasze życie. Aby nie było w nich jakichś pustych przestrzeni, pustych dziur. Aby to tworzyło pewien system życia. Dla tych, którzy są obeznani z komputerami, to pewnie przychodzi łatwiej zrozumieć, że kiedy komputer nie działa tak, jak powinien, kiedy się zawiesza, to właśnie wynika z tego, że ten system jest gdzieś przerwany. Te połączenia, które powinny funkcjonować ze sobą, coś nie działają. Trzeba go uporządkować, zdefragmentować, przypisać do właściwych partycji. Trzeba to uporządkować wewnętrznie. Wtedy zacznie działać. Nasze życie duchowe też może się czasami tak zawiesić. I potrzebujemy wówczas wskrzesić w nas tę postawę pobożności, która nas do tego prowadzi. I kochani, w czasie liturgii, kiedy składamy wyznanie wiary, to jest taki moment, kiedy my przeżywamy właśnie taką naszą pobożność, kiedy rozmyślamy nad tajemnicą wcielenia. Może niektórzy z Was słyszeli takie piękne wykonanie mszy koronacyjnej Mozarta, w której pojawia się właśnie to credo. Bardzo w szczególny sposób Mozart przedstawił je. Rozpoczyna się bardzo skocznie, energicznie, radośnie, od wyznania wiary w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, którym my się cieszymy jako ludzie, bo On nas prowadzi, nie pozwala nam się zgubić, zdezorientować. Ale kiedy dochodzi do tajemnicy wcielenia, kiedy wyznajemy prawdę, że On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba, to na te słowa wycisza się cała orkiestra. Milkną wszystkie instrumenty, a wybrzmiewa jedynie głos człowieka, przypominając o tej bliskości i czułości Boga, który do tego stopnia jest gotowy nas ratować i pomóc nam w przeżywaniu pełni życia. I dopiero później, kiedy znowu wyznajemy zmartwychwstanie, pojawiają się instrumenty i rozbrzmiewa już z nowym rytmem, już szybciej niż w pierwszej części. Ta prawda o historii, która jest zupełnie inna po wcieleniu Syna Bożego. I na znak tego, kiedy składamy wyznanie wiary, my skłaniamy ciało, zginamy naszą głowę. Nie tylko z szacunku, kochani, ale chcemy przez to pokazać, przez ten gest, że w liturgii chodzi o to, aby to słowo, które słuchamy, ono zostało również wcielone w nasze życie. Aby nasza postawa pobożności porządkowała nas nie według naszego kryterium, ale według kryterium Pana Boga. Bo potrzebujemy takiego planu, na podstawie którego chcemy cokolwiek budować. Zobaczcie, że świątynia, w której się znajdujemy, a którą zbudowali nasi poprzednicy, tutaj jest obecny pewien plan, zamysł. Żadna budowla nie składa się po prostu z kamieni czy z cegieł, które wystarczy zwieść na jedno miejsce i same się uporządkują. Ten, kto przystępuje do budowy, musi mieć w głowie jakiś plan i budować według tego. I wtedy wszystko, co mu się w życiu zdarza, będzie budowane według tego planu, według tego celu, który sobie w życiu postawił. My musimy jako ludzie mieć najpierw plan, a potem działania, a potem podejmować wysiłek. Bo potem wszystko, co czynimy, te najprostsze, codzienne czynności będą nas uświęcały, będą przyczyniały się do tego, że budujemy na cześć i chwałę Pana Boga ten wielki projekt naszego życia. I to jest kwintesencja pobożności. Pobożności, której dzisiaj zabrakło, jak słyszeliśmy w Ewangelii, tym, którzy przychodzą do Jezusa i zadają Mu pytanie. A Pan Jezus dla nas być może wydaje się, że zachowuje się trochę dziwnie, bo nie chce odpowiedzieć na pytanie, a powinien korzystać z każdej sytuacji, żeby oświecić tych maluczkich, którzy się nie znają, którzy nie wiedzą. Ale my wyczuwaliśmy dzisiaj w Ewangelii, że tu nie ma nic wspólnego z pragnieniem wiedzy. Pytanie arcykapłanów uczonych w Piśmie jest wyrazem braku zaangażowania. Oni chcą recenzować Pana Jezusa. Oni Go chcą oceniać według swoich własnych kryteriów i widzimisię. Oni nie są nastawieni na to, żeby coś dowiedzieć się, żeby inaczej ustawić swoje życie. Oni chcą narzucić swoje Chrystusowi, złapać Go na słowie. I do takich nie trafia Pan Jezus, bo jest to brak pobożności, która sprawia, że nie jesteśmy, kochani, tak sformatowani, aby to Boże światło przyjmować. Aby ta pobożność w naszym życiu była jednak owocna, musimy sobie uświadomić, gdzie bije jej źródło. I to źródło bije nie w nas samych, bo nasze uczynki, które nazywamy pobożnymi, to nie jest prężenie muskułów i pokazywanie, do czego jestem zdolny, ale to jest poddawanie się pod ten deszcz Bożej łaski, który przychodzi do nas z zewnątrz i który nas wzmacnia. Na drodze świętego Jakuba w Hiszpanii, na Camino de Santiago, jak mówimy, znalazłem kiedyś pewien kościół, w którym zachwycił mnie obraz krzyża przedstawianego jako drzewo życia. Być może mieliście kiedyś okazję zobaczyć takie przedstawienie. Najczęściej prezentuje się je w taki sposób, że na dole przedstawia się Jessego, ojca króla Dawida, z którego wyrasta różdżka, jak mówi proroctwo, a więc można powiedzieć krzew, drzewo rośnie właśnie z pnia Jessego i Chrystus znajduje się na krzyżu, a z ramion krzyża bardzo często na tych ramionach znajdują się owoce, które my korzystamy. Jest przedstawiona bardzo piękna myśl, że całe owocowanie w naszym życiu zależy od krzyża i od naszej wierności, przywiązania do Pana Jezusa. Ale ten artysta w kościele hiszpańskim trochę zmienił perspektywę. Pokazał, że ten krzyż nie tyle ma korzenie na ziemi, a owoce przynosi w niebie, czyli daje nam zbawienie. On zrobił odwrotnie. Korzenie były w niebie, a owoce były na ziemi. I może na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo dziwne, ale jeśli wnikniemy w to, moi drodzy, to odkryjemy ważną myśl, że siłą naszego chrześcijańskiego życia, moc mojej pobożności, to nie same praktyki, które spełniam, ale na ile są one złączone czy zakorzenione w Panu Bogu. Na ile ja przeżywam czas mojego życia w czymś, co nazywamy stanem łaski uświęcającej. To tak podstawowa sprawa, do której wszyscy zmierzamy. Żyć w stanie łaski uświęcającej. Co to znaczy? To znaczy być zakorzenionym w Panu Bogu. To znaczy trwać w relacji do Niego, w więzi do Niego. To nie jest jakaś bańka mydlana, w której się znajdujemy i jesteśmy sterylni, nie mamy kontaktu ze światem. Oczyściliśmy się i teraz schodzimy jak nietykalni. Stan łaski uświęcającej nazywamy taką dobrą dyspozycją człowieka, aby przyjmować Boże dary. Dyspozycja. To trochę tak jak ze sportowcami, którzy jak nie osiągają dobrych wyników, jak nie wychodzą im skoki narciarskie na przykład, to często mówią, a on nie ma dobrej dyspozycji. No niby dobry zawodnik, 2 lata temu był mistrzem świata, a teraz nie ma dyspozycji i nie skacze tak, jak wszyscy od niego oczekują. My, jako ludzie wiary, chrześcijanie, trwając w stanie łaski uświęcającej, do której droga prowadzi przez wyznanie grzechu, przez konfesjonał, mamy mieć dobrą dyspozycję, gotowość do przyjmowania Bożej łaski. I wtedy, jeśli będziemy zakorzenieni w Panu Bogu, to nawet jeśli przyjdą jakieś przeciwne wiatry, burze, które będą tym drzewem na lewo i na prawo trochę ruszać, to my się nie złamiemy, my się nie przewrócimy, bo mamy solidny korzeń. I dbajmy, kochani, w naszej pobożności chrześcijańskiej właśnie o ten korzeń, aby on nie był nadwątlony, abyśmy czerpali te soki, minerały, które każde drzewo czerpie z gleby. Tak my w życiu duchowym, abyśmy przez praktykę modlitwy, przez te znaki pobożności, kiedy w ciągu dnia, w pracy, w domu, mamy chwilę, aby odnieść to wszystko do Pana Boga, aby zrozumieć, że to śniadanie, ta praca, to co robię, ta szara codzienność, ona mnie tak naprawdę buduje, tak jak cegły budują kościół, według planu, bo ja wiem, dla kogo żyję. I wtedy będę mógł modlić się słowami, które kiedyś odnalazłem, może które w żartobliwy sposób pokazują nam ten styl życia chrześcijańskiego, życia pobożnego, jako pełnego zaufania Panu Bogu. Nawet jak się dzieją rzeczy dla nas no niechciane, takie trudniejsze do akceptacji. Modlitwa nosi nazwę modlitwa optymisty. I rzeczywiście trzeba przyznać, że ta pobożność nasza, ona rodzi nas do takiego chrześcijańskiego optymizmu. A modli się ten człowiek tak. Boże, dziękuję Ci za bałagan, który muszę posprzątać po spotkaniu, bo to znaczy, że mam bardzo dużo przyjaciół, którzy mnie odwiedzają. Dziękuję Ci, że muszę płacić podatki, bo to znaczy, że mam pracę. Dziękuję Ci za ubranie, które staje się może nieco za ciasne, no ale to znaczy, że mam co jeść. Dziękuję Ci, Panie Boże, za duży rachunek za ogrzewanie, bo to znaczy, że mam ciepło w domu. Dziękuję Ci, Panie Boże, za budzik, który mnie codziennie rano budzi, bo to znaczy, że żyję. Moi drodzy, my przeżywając naszą chrześcijańską pobożność, uczymy się pewnego widzenia spraw w naszym życiu z zupełnie innej perspektywy. Perspektywy dobroci Boga, która nigdy nie zawodzi, która chce, żebyśmy wszystko, co czynili, odnosili do naszego najważniejszego celu w życiu, do dobra, dla którego warto sprzedać wszystko i, jak w przypowieści mówił Pan Jezus, skupić tę drogocenną perłę. To właśnie o ten cel życia chodzi. To właśnie o taką pobożność nam, ludziom wiary, chodzi. Amen.